Tak, już od kilku tygodni zajmujemy się tym tematem. Jest on bardzo ciekawy, jak rozpoznać dobro, którym Bóg chce się z nami podzielić. Jak rozpoznać pułapki, które no, wszędzie są zastawione, przede wszystkim na młodego człowieka, który dopiero będzie podejmował te najważniejsze życiowe decyzje. Tym tematem zajmujemy się już od połowy sierpnia. Naszym głównym tekstem źródłowym jest fragment listu Jakuba. List Jakuba charakteryzuje się tym, że jest bardzo prostolinijny. To znaczy jest tak jakby do młodych ludzi. Wiele rzeczy jest powiedzianych wprost. I ten nasz tekst źródłowy pochodzi z pierwszego rozdziału. Zobaczmy. Każde dobro, jakie otrzymujemy i wszelki dar doskonały, zstępują z góry od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Ze swej woli zrodził nas przez słowo prawdy, byśmy byli jakby pierwocinami Jego stworzeń. Chociaż wiele słów tutaj może w naszej kulturze to są dziwne słowa, ale dla tamtych ludzi w pierwszym wieku tutaj wszystko było jasne. Dobro, które otrzymujemy od Boga. Dar, który otrzymujemy od Boga. Jak go rozpoznać? Kiedy patrzę wstecz na swoje życie i tak próbuję przypomnieć sobie dobro, jakiego doświadczyłem z różnych źródeł, które mnie spotkało, to w mojej głowie pojawiają się bardzo różne wspomnienia. No, wiadomo, zaczyna się to w dzieciństwie, jak miałem kilka lat. Więc część tych wspomnień dotyczy takiego jednego lub dwóch tygodni każdych wakacji, które spędzałem w moim rodzinnym mieście. To był Chełm. U moich dziadków. I mam wiele pięknych wspomnień z tamtego czasu i z tamtego miejsca. W każde wakacje odwiedzaliśmy dziadków, ja, mój młodszy brat, często też rodzice, chociaż czasami nas tam po prostu zostawiali i jechali załatwiać jakieś sprawy. Mam wiele pięknych wspomnień i doświadczenia wielu dobrych rzeczy. Ale kiedy zastanowię się, skąd się brała ta radość w moim dzieciństwie, albo kiedy rozłożę ten czas u dziadków na takie czynniki pierwsze i poszukam, co sprawiało nam wyjątkową radość, mi i mojemu bratu, co było tym dobrem, które na nas spływało, okazuje się, że te wyniki moich poszukiwań są dosyć zaskakujące. W mieście, w którym przebywaliśmy, w Chełmie, w samym jego centrum było pewne, jak to dzieci nazywają, magiczne miejsce w latach 80. Mi i mojemu bratu wydawało się ono centrum wszechświata. Może niektórzy z was zaraz zrozumieją dlaczego. Ale tam, właśnie w tym miejscu skupiało się wiele marzeń młodych chłopaków. I zobaczmy teraz na taki szyld. Czy znacie tą nazwę? Kto z was wie, co to jest Pewex? Tak, pamiętacie emocje z tym związane? Pewex, sklep przedsiębiorstwa eksportu wewnętrznego z towarami luksusowymi. Poprawcie mnie, dorośli, bo ja tam nigdy nic nie kupiłem, ale można było zakupić tam towary za dolary. I jeszcze był chyba jeden sposób. Aha, obcą walutę, generalnie tak, Polska chciała odebrać nam obcą walutę, ale jeszcze jakieś dewizy, było coś takiego? Bony właśnie. Pamiętam taki bon na 1 cent. Więc były to towary luksusowe, można powiedzieć, dla wybranych. Wczoraj mówiliśmy podczas ślubu Piotra i Julii, poznaliśmy fragment historii Lego. No właśnie, jak chciałeś w latach 80. zakupić Lego, to musiałeś udać się do Peweksu i zapłacić obcą walutą lub tymi bonami, żeby ten towar luksusowy nabyć. Moi dziadkowie nie byli ludźmi zamożnymi, mieszkali w takim malutkim mieszkanku na drugim piętrze w bloku, w takiej kawalerce. Żyli ze skromnej emerytury w bardzo oszczędny sposób. Ale mój dziadek, ponieważ potrafił budować życzliwe relacje z ludźmi, potrafił każdego zagadać, uśmiechnąć się, pomóc mu bezinteresownie. Ludzie go bardzo lubili i szanowali. Więc któregoś razu zabrał nas do Peweksu, chociaż nie mieliśmy dolarów i nie wyglądaliśmy na takich, co mają. I coś dla nas tam zdobył od elegancko ubranych ekspedientek. Coś, co sprawiło mi i mojemu bratu ogromną radość. I mam tutaj zdjęcie tego czegoś. Był to katalog matchboxów z 1987 roku. Nie było nas stać, żeby zakupić ten jakiś model matchboxa, ale ten katalog to było coś wspaniałego. Potrafiliśmy godzinami to przeglądać i marzyć, że któregoś dnia uda nam się to zdobyć. W tamtych katalogach oczami dziecka był taki wspaniały zachodni świat. Całe dobro, jak wtedy nam się wydawało, jest gdzieś tam daleko na zachód. Godzinami przeglądaliśmy ten katalog, czy też katalog Lego i marzyliśmy o tym, że kiedyś zakupimy te przedmioty. I myślę, że nikt wtedy się nie spodziewał, że w niedalekiej przyszłości posiadanie tych wszystkich rzeczy będzie tak proste jak dzisiaj. Pamiętam, że kiedy urodziły się moje dzieci, postanowiłem nadrobić to, czego mi brakowało. Obecnie w naszym domu jest między 400 a 500 modeli samochodzików. Corgi, Majorette, Matchbox, Hot Wheels. Ale nie wiem dlaczego, ale oglądanie tego katalogu w latach 80. razem z moim bratem przynosiło o wiele więcej satysfakcji, niż kiedy dzisiaj wejdę do pokoju moich dzieci, wyjmę skrzynię z tymi resorakami i na to patrzę. Nam się wydawało, że to jest pewnego rodzaju dobro, towary luksusowe dla nas, wtedy wszystkich ciężko dostępne, że jeżeli to wszystko zdobędziemy, to odmieni to jakoś nasze życie, nasz styl życia. Będziemy o wiele wyższej jakości. Ale to nieprawda. Dobro, jakiego nawet wtedy doświadczaliśmy z moim bratem, pochodziło z zupełnie innego źródła. Kiedy poddaję analizie te szczęśliwe chwile dzieciństwa, próbuję odnaleźć te rzeczy, które sprawiały nam wyjątkową satysfakcję, dopiero dzisiaj z perspektywy dorosłego człowieka mogę ocenić, co to tak naprawdę było. No i muszę śmiało z tej listy rzeczy, które sprawiają, że życie jest wyjątkowe, muszę szybko skreślić jakikolwiek luksusowy przedmiot. Bo jak już zdobyliśmy te wszystkie przedmioty, okazuje się, że nie mają żadnej mocy odmienić naszego życia. To nie w nich leży sekret szczęśliwego życia, szczęśliwego dzieciństwa. Nie wiem, czy się zastanawiacie czasami nad tym, skąd pochodzi dobro w życiu człowieka. Dobro, które jest w stanie odmienić nasze życie, nadać mu pewnej jakości. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na to pytanie i odpowiedzieć też na drugie, bardzo ważne, mianowicie skąd ono na pewno nie pochodzi. Bo wiem, że jako młody człowiek szukałem w złym miejscu. Pamiętam też taki spacer z moim dziadkiem w Chełmie przy sklepie z zabawkami. Szliśmy codziennie na górkę, jeżeli ktoś z was był w Chełmie, to wie, o czym mówię. Jest tam takie wzgórze, z którego widać pięknie całe miasto. Jest tam klasztor, park, kiedyś były nawet baseny, place zabaw. I za każdym razem, kiedy szliśmy na ten spacer, każdego dnia, jeżeli była dobra pogoda, przechodziliśmy koło sklepu z zabawkami. I śliniliśmy się z moim bratem na widok tych wszystkich cudownych pojazdów, które były za szybą. A tak naprawdę mieliśmy coś obok o wiele wspanialszego. Nie wiem, czy jesteście dzisiaj w takiej sytuacji, że oczekujecie pewnego rodzaju dobra, ale oczekujecie go po rzeczach, które nie potrafią tego dać. Bo jest to jedna z pułapek współczesnego świata, omamić nas, sprawić, byśmy uwierzyli w pewną ułudę, tak jakby dobro w naszym życiu mogło w ogóle pochodzić z rzeczy materialnych, z przedmiotów albo z tego uczucia, że coś posiadam. Wszystkie znaki na niebie, na ziemi, wszystkie ludzkie doświadczenia wskazują, że to jest bardzo słabe źródło. W pewnym sensie można powiedzieć, jednorazowe. Może w czasach, kiedy ten świat pełen dóbr luksusowych, jak to wtedy nazywaliśmy, był gdzieś daleko i były one w sferze marzeń, no to robiło to wrażenie. Dzisiaj, jak je zdobędziemy, wcale nie odmieniają naszego życia. Warto poznać tę prawdę jak najwcześniej i zaufać, że są lepsze źródła dobra w naszym życiu niż przedmioty. Można w ten sposób zaoszczędzić wiele lat swojego życia i pogoni za czymś, co Biblia nazywa ułudą bogactwa. Bo właśnie tak to Biblia nazywa, ułuda. Według Jezusa ułuda bogactwa jest jednym z cierni, które zagłusza w życiu dobre owoce. Czyli nie dosyć, że w ułudzie bogactwa nie ma żadnej korzyści dla nas, że wreszcie odmieniło się nasze życie, to ona robi jeszcze coś złego. Zagłusza dobry owoc. Jezus o tym mówił w takiej znanej przypowieści, którą znamy pod tytułem Przypowieść o siewcy. I popatrzmy na dwa wersety z tej przypowieści. Ewangelia Marka, 4 rozdział. Są inni, którzy są zasiani między ciernie. To są ci, którzy słuchają wprawdzie słowa, lecz troski tego świata, ułuda bogactwa i inne żądze wciskają się i zagłuszają słowo, tak że zostaje bezowocne. Więc zauważmy, o czym tutaj Jezus mówi. To, że w bogactwie nie ma jakiegoś ostatecznego dobra dla nas, to może łatwo się z tym zgodzić. Ale dzieje się jeszcze coś więcej. Czytamy, że ułuda bogactwa wciska się i zagłusza słowo, tak że zostaje bezowocne. Czyli tak, Bóg zamierza dać nam pewne dobro, ale ponieważ ufamy w to, że majątek, przedmioty, to one staną się źródłem dobra i radości w naszym życiu, w ten sposób ta ułuda bogactwa jak chwast zagłusza owoc słowa, tak że zostaje ono bezowocne. Ułuda bogactwa jest jak cierń, który zagłusza to, co dobre w naszym życiu. Więc szukamy odpowiedzi na to, skąd pochodzi dobro, które odmienia nasze życie, ale od razu znajdujemy odpowiedź na pytanie, skąd na pewno nie pochodzi. I ta ułuda bogactwa to jest jedno z takich rzeczy, które tak naprawdę odbiera nam dobro w naszym życiu. Wczoraj mieliśmy tutaj ślub, było bardzo ciepło. Wiedziałem, że będzie upalny dzień, dlatego musiałem ze swojej prezentacji Bożego Słowa wyciąć kilka fragmentów, kilka akapitów, żebyśmy wszyscy przeżyli. I miałem przygotowane na wczoraj dwa ciekawe wersety, które ustawiają trochę myślenie w tym temacie. Obydwa pochodzą z Księgi Przysłów, proszę, żebyśmy je wyświetlili oba na ekranie. Lepsze mieszkanie w kącie dachu niż żona swarliwa i dom obszerny. Lepszy jest suchy kęs chleba w spokoju niż dom pełen biesiad kłótliwych. To pisali ludzie, którzy doświadczyli wielu rzeczy w swoim życiu, także bogactwa i sławy, sukcesu. Człowiek, który czegoś doświadczył, może nam powiedzieć prawdę o swoim życiu. Coś jest lepsze od czegoś. No i ten człowiek mówi, lepiej jest mieszkać w kącie dachu niż żona swarliwa i wielki, wspaniały dom. To jest lepsze od tego. Albo lepszy suchy kęs chleba w spokoju niż dom, w którym są pełno biesiad kłótliwych. Możemy nauczyć się poszukiwać prawdziwego dobra w naszym życiu. I świat nam w tym za bardzo nie pomoże, dlatego że on myśli schematycznie. Zresztą cały nasz system kapitalistyczny jest w ten sposób zbudowany, żeby pragnąć tych rzeczy, żeby ich nabywać, żeby liczyć na to, że one w jakiś sposób odmienią nasze życie, jakieś dobro. Niekoniecznie coś luksusowego, ale nawet sam święty spokój. Gdybyś nie musiał już spłacać kredytów, gdybyś miał kawałek swojej ziemi, swój dom, mógłbyś beztrosko żyć do końca życia. Ale to wszystko jest ułudą. Warto poszukać w życiu czegoś więcej, innego dobra. Jeżeli chcemy się nauczyć go poszukiwać, to potrzebujemy raz na zawsze rozłączyć pojęcie dobro i bogactwo. Cała nasza kultura od dekad mówi, że one są ściśle ze sobą powiązane, tak? Że to jest jedno. Posiadanie, bogactwo równa się dobro w twoim życiu. No ale ciekawe, bo jak zapytamy tych ludzi, którzy nawet wiele osiągnęli, oni powiedzą, że to nie do końca jest prawda. Że zdobywając to wszystko jednocześnie wiele rzeczy w ich życiu uległo destrukcji, zniszczeniu. Czasami rzeczy kluczowych, najważniejszych. Te rzeczy rzadko są ze sobą połączone. Nie mówię, że nigdy, ale rzadko. Młody człowiek, który planuje swoje życie, jakie cele ma sobie wyznaczyć? Może kiedy zrozumie, że te rzeczy nie chodzą ze sobą w parze, albo bardzo rzadko chodzą ze sobą w parze. Bogactwo i doświadczanie dobra w swoim życiu. Może zapragnął czegoś innego. Bo według Biblii, będąc bogatym, jest o wiele trudniej doświadczać dobrych rzeczy w swoim życiu. To nie znaczy, że się nie da, to nie znaczy, że jak ktoś jest bogaty, ma się stać dzisiaj biednym. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Chodzi, żeby rozdzielić te dwa pojęcia, bo one nie mają wiele ze sobą wspólnego. Cała nasza kultura od dekad mówi, że to jest właśnie to. Chcesz mieć dobre życie, to musisz zadbać. Bogactwo i dobro. Bogactwo i szczęście. Bogactwo i święty spokój. Bogactwo i poczucie znaczenia mojego życia. A jednak te rzeczy nie chodzą ze sobą w parze. Więc potrzebujemy nauczyć się szukać dobra w naszym życiu w zupełnie innych miejscach. W starożytnym świecie, wśród pokoleń kościoła pierwszego wieku, było tak jak dzisiaj w kościołach. Byli ludzie biedni i bogaci na jednej sali. Byli ci najbiedniejsi i byli ci w naszym dzisiaj zrozumieniu milionerzy. I nie było tak, że jedni byli lepsi od drugich, albo ważniejsi lub mniej ważni. Nie. Każda z tych grup miała pewne wyzwanie, które płynęło z Bożej mądrości. Fragment, który też był na poprzednim wykładzie Grzegorza, przytoczę go też dzisiaj, zobaczmy. Pierwszy list do Tymoteusza, 6 rozdział, gdzie apostoł Paweł przekazuje Tymoteuszowi, co ma mówić tym najbogatszym we wspólnocie w Efezie. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli, nie pokładali nadziei w niepewności bogactwa, lecz w Bogu, który nam wszystkiego obficie udziela do używania. Niech czynią dobrze, bogacą się w dobre czyny, niech będą hojni i uspołecznieni, odkładając do skarbca dla siebie samych dobrą podstawę na przyszłość, aby osiągnęli prawdziwe życie. Kościoły były pełne ludzi biednych i bogatych, tak jak w społeczeństwie. I do każdej z tych grup Słowo Boże kierowało pewne wyzwanie. Tutaj mamy akurat wyzwanie dla bogatych. I Paweł dosyć nadaje taką specyficzną rangę tym słowom, bo zobaczmy, jak się zaczyna werset 17. Bogatym na tym świecie nakazuj, by nie byli wyniośli. Tak, często bogactwo wiąże się z tym, że człowiek czuje się lepszy od innych albo ważniejszy. W liście Jakuba spotykamy taką sytuację, w której ci najbogatsi mogli zająć sobie we wspólnocie pierwsze miejsca, mieli w czymś pierwszeństwo i autorzy ksiąg Nowego Testamentu ganią takie podejście. Tak, bo bywa, że bogactwo wiąże się z pewnym rodzajem wyniosłości albo poczuciem władzy nad tym, który nie ma. Fragment w Biblii Tysiąclecia, który mamy na ekranie, jest zatytułowany o właściwym użyciu bogactwa. Apostoł Paweł nie mówił o tym, że to źle, że się wzbogaciłeś. Czasami ludzie sami się bogacą, czasami coś odziedziczą. W pewnym sensie nie mają wyjścia, no mogliby wszystko sprzedać, ale jest to droga niestandardowa, tak, dla każdego człowieka. O właściwym użyciu bogactwa. W naszej kulturze to się połączyło, bogactwo i dobro, że to jest jedno. Okazuje się, że bycie człowiekiem bogatym to też sporo wyzwań, tak jak widzimy w tym tekście. Skąd pochodzi dobro w naszym życiu, a skąd nie pochodzi? Już wiemy, że na próżno go szukać wśród najwspanialszych rzeczy materialnych. Kiedyś mówiliśmy o tym, materiały, takie przedmioty luksusowe. Wiemy, że tamtego dobra nie ma. Podczas obozu młodzieżowego w Świętajnie towarzyszyły nam cytaty z twórczości C.S. Lewisa, który napisał m.in. opowieści z Narni lub listy starego diabła do młodego, które wielu z nas zna. Oto jeden z cytatów, którego nie zdążyliśmy użyć podczas tego obozu. Popatrzmy. Jeśli myślimy tylko o wartościach ziemskich, musimy przyznać, że słońce nie oświetla swym blaskiem niczego, co mogłoby choć w części dorównać szczęściu roześmianej rodziny zgromadzonej przy jednym stole, pogawędce dwóch przyjaciół nad kuflem piwa lub zadowoleniu człowieka czytającego samotnie interesującą książkę. Sprawdziłem, kiedy C.S. Lewis napisał te słowa. Napisał je w latach 70. Najlepsze jego dzieła pochodzą jeszcze z czasów II wojny światowej. Kiedy świat dotknęła wojna, człowiek troszkę inaczej patrzył na te sprawy materialne, prawda? Wiedział, że są rzeczy ważniejsze. Wiedział, że to bogactwo można stracić z dnia na dzień. Wiedział, że obiad z rodziną przy stole we względnym spokoju jest cenniejszy niż wiele pieniędzy na koncie. Ale kilkadziesiąt lat później, kiedy C.S. Lewis polemizuje z tymi, którzy nie wierzą w Boga, mówi: musimy przyznać, że słońce nie oświetla swym blaskiem niczego, co mogłoby choć w części dorównać szczęściu roześmianej rodziny zgromadzonej przy jednym stole. Czasy się zmieniły. Kilkadziesiąt lat po wojnie człowiek już zapomina, jak to było. Zaczyna pędzić za jakimś dobrobytem, za pieniądzem. I C.S. Lewis mówi: ale przecież nic nie równa się, żadna rzecz materialna nie ma w ogóle podejścia do tych spraw, które są niematerialne. C.S. Lewis wyraźnie rozdziela dobro człowieka i dobro materialne. Mówi: nie ma materii, która sprawia, że zdobędziesz te rzeczy, o których mówi. Nie ma przedmiotu na tym świecie, który mógłby dorównać w swoim blasku szczęściu roześmianej rodziny przy jednym stole i tak dalej. Więc wracając do mojego dzieciństwa, chociaż z moim bratem śliniliśmy się na widok towarów luksusowych i marzyliśmy o tym, by kiedyś je zakupić, co zresztą się stało. Dobro, którego doświadczyliśmy, pochodziło zupełnie skądinąd. Patrząc dalej w nasz główny tekst źródłowy z listu Jakuba, zobaczmy, co tam czytamy. Każde dobro, jakie otrzymujemy, i wszelki dar doskonały zstępują z góry od Ojca Świateł, u którego nie ma przemiany ani cienia zmienności. Jakub prostolinijnie powiedział: dobre rzeczy w naszym życiu pochodzą od Boga. To Bóg jest ich źródłem. Spędzając wakacje z moim bratem w rodzinnym Chełmie, kluczowe nie były przedmioty, których pożądaliśmy. O wiele bardziej kluczowe były relacje, w których mogliśmy doświadczać. A to przecież jest Boży pomysł na ten świat. By starsze pokolenia zajmowały się młodszym. By to dojrzali i odpowiedzialni ludzie z miłością wychowywali te młodsze pokolenia. To jest Boży pomysł na ten świat. To On wymyślił coś, co nazywamy choćby rodziną czy wspólnotą. Jeżeli ktoś tego nie doświadcza, to choćby miał cały peweks na własność, miał dość pieniędzy, by wykupić wszystko, o czym marzy, to jeszcze tego samego dnia albo następnego powie: czegoś mi brakuje. Okazuje się, że najlepszych rzeczy na tej ziemi nie można nabyć. Apostoł Piotr powiedział takie słowa do ludzi, którzy byli starszym pokoleniem, którzy byli opiekunami, liderami, przewodnikami w różnych lokalnych wspólnotach, do których list apostoła Piotra dotarł. Zobaczmy, co powiedział. Paście stado Boże, które jest przy was, strzegąc go nie pod przymusem, ale z własnej woli, jak Bóg chce, nie ze względu na niegodziwe zyski, ale z oddaniem. I nie jak ci, którzy ciemiężą gminy, ale jako żywe przykłady dla stada. Zobaczmy na pierwsze słowa tego tekstu. Paść stado, tak? Paść owce. Co to znaczy? Jest to pewnego rodzaju troska o kogoś, za kogo jesteśmy odpowiedzialni. Kolejne słowo strzec. To jest też element tej troski. Więc Piotr powiedział w kontekście młodszych pokoleń w Kościele, że Bóg chce obdarzyć młode pokolenie pewnego rodzaju dobrem, ale chce to zrobić przez ręce starszego pokolenia. Analizując moje dzieciństwo i czas, kiedy doświadczałem wielu dobrych rzeczy, no dochodzę do wniosku, że to nie Peweks, na pewno nie on, ale ani żadne inne przedmioty nie sprawiły, że czas był, nazwijmy to, dobry. To dobro leżało gdzieś indziej. Między innymi w opiece, którą roztaczali nad nami nasi dziadkowie. Nie wiem, czy macie jakieś wspomnienia ze swojego dzieciństwa z dziadkami, ale wielu z nas na pewno ma. Ja pamiętam śniadania w kuchni. To było bardzo małe pomieszczenie. Mieścił się tam przy oknie stolik, który był też maszyną do szycia, taki niewielki. I co rano razem z moim bratem babcia nas wołała, mówi: chłopcy, przyjdźcie, zjedzcie śniadanie. I jak byliśmy tam 2 tygodnie, to codziennie na tym stole było to samo. Była bułka posmarowana niewielką ilością masła i miodem, a później zupa mleczna z kluskami lanymi. Jak świat długi i szeroki, to nie pamiętam lepszego śniadania. Jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że rzeczy tak niewiele warte, jeżeli chodzi o pieniądze, są tak wspaniałe? Apostoł Piotr mówi do opiekunów i do liderów w Kościele: jeżeli zajmujecie się młodszym pokoleniem, to róbcie to z oddaniem, jak żywe przykłady dla stada. To będzie dobro, które Bóg przekaże przez was młodszym pokoleniom. I my z moim bratem tego doświadczyliśmy. Choć nasz dziadek nie osiągnął zbyt wiele w kategoriach tego świata, to był dla nas żywym przykładem. I owszem, wiązało się też to z tym, że czytał Biblię, prosił, żebyśmy czytali, uczył nas tych prawd, ale widzieliśmy go też w wielu takich codziennych sytuacjach, w których stał się dla nas wzorem. Przede wszystkim w tym, jak traktował innych ludzi. Lubił ich, szanował, często też się nad nimi litował. I to jest dziwne, że sam, nie mając prawie nic, potrafił litować się nad innymi. Pamiętam, jak chodziliśmy z nim w dzień targowy na tak zwany rynek w Chełmie, gdzie mnóstwo ludzi sprzedawało różne produkty. Część z tych ludzi pochodziła z Rosji. Przyjeżdżali starymi samochodami obładowanymi różnymi rzeczami. I czasami spędzaliśmy tam z dziadkiem cały dzień. On wystawiał jakieś swoje drobne rzeczy. Ale pod koniec dnia, jak spakował swoje rzeczy do jakiejś skrzynki, to szedł po tym rynku. Już niewiele osób na nim zostało, niewiele sprzedawców. Ale patrzył zawsze, czy jest ktoś, kto nie sprzedał niczego w ciągu dnia. Komu nie udało się nic sprzedać i wróci do domu z pustymi rękoma, może nie nakarmi swojej rodziny, może nie opłaci rachunków. Wtedy podchodził do takiego stolika, rozglądał się zachwycony, udawał głębokie zainteresowanie i że bardzo potrzebuje jednej z tych rzeczy. Kupował ją, później chował głęboko pod łóżkiem, żeby babcia nie znalazła, bo do niczego to nie było potrzebne. Ale my z bratem otrzymaliśmy pewne dobro przez jego ręce. Dobro, które tak naprawdę pochodzi od Boga. To jest jego zamysł na nasze życie. I nic nie dorówna, żadna rzecz na świecie, szczęściu roześmianej rodziny przy jednym stole, w moim przypadku śniadania z moim bratem przy skromnym stole mojej babci, czy spacerów z dziadkiem na rynek. Dobro pochodzące od Boga często otrzymujemy przez ręce tych, którzy się nami opiekują. Ale z drugiej strony oznacza to, że jest to pewnego rodzaju nasza odpowiedzialność, by to dobro przekazać dalej. Te prawdy pochodzące z Bożego Słowa i jego sposobu myślenia mogą wiele zmienić w życiu człowieka. Jeżeli rozłączymy to, co kultura tak usilnie ciągle scala ze sobą, tak, że najważniejsze jest bogactwo i to stąd będzie dobro, jeżeli to rozłączymy, to po pierwsze, zaczniemy gdzie indziej tego dobra szukać, prawdziwego dobra, którego nie da się nabyć. Ale zaczniemy też go szukać dla tych, którzy są pod naszym wpływem. Pamiętam, jak zacząłem zaspokajać materialne potrzeby moich dzieci w tych rzeczach, których nam brakowało, naszemu pokoleniu w dzieciństwie. Jak szybko się okazało, że to niewiele znaczy, że to nic nie odmienia, że następnego dnia człowiek znowu jest smutny. Więc zaczniemy gdzie indziej szukać tego dobra dla nas i zaczniemy gdzie indziej szukać go dla tych, którzy są pod naszym wpływem, którymi się dzisiaj opiekujemy. Jakie dobro podarowałeś komuś? Dobro, którego nie da się nabyć za żadne pieniądze. Tutaj w COEK staramy się to wprowadzać w życie. Ufamy, że Bóg obdarzy nas prawdziwym dobrem, którego nie da się nabyć za pieniądze. I co więcej, to dobro przepuści przez nasze ręce dla następnych pokoleń. I myślę, że udaje nam się to robić. Czasami odwiedzają nas goście z różnych części świata, tak było wczoraj też podczas ślubu. I zazwyczaj ci ludzie zadają jedno pytanie, coś, co bardzo ich dziwi. Może jakieś wrażenie robi na nich budynek i inne rzeczy, ale rzecz, która najbardziej ich zaskakuje, to mówią, jak to jest możliwe, że w kościele jest tyle młodych ludzi. Może dlatego, że doświadczają dobra, które pochodzi od Boga, a które przekazujemy przez ręce starszych pokoleń. Może dzisiaj ci młodzi są podobni do mnie i do brata, który ślini się na widok jakichś towarów luksusowych za oknem, a nie docenia tego, tej wspaniałości, którą otrzymał od swoich bliskich. Może są na takim etapie, ale jednak doświadczają dobra i chcą dalej iść tą drogą. Więc dzisiaj mam propozycję na dwa takie pytania. Zaraz po przerwie siądziemy w mniejszych kręgach przy kawie, herbacie. Jakim niematerialnym dobrem Bóg ciebie obdarzył w ostatnim czasie? Jakie niematerialne dobro, którego nie da się nabyć, chciałbyś przekazać swoim dzieciom, swoim wnukom, swoim podopiecznym w małej grupie? Na te pytania poszukajmy odpowiedzi już w spotkaniach w mniejszych kręgach po przerwie. Dziękuję.